zakone o człowieku forma piękna, czyny brzydkie. I za kilka dni będzie Rosh Hashanah, później Yamim Noraim, czyli tak zwane straszne dni, a też się nazywają w tradycji Dniami Miłosierdzia. I dzień Yom Kippur i 15 dnia miesiąca Tiszli z pomocą Bożą będzie pierwszy dzień święta Sukkot. I ten układ, który jest zapisany w Torze wszystkich tych uroczystych dni, ma przemawiać w taki sposób do człowieka, by mu uświadomić, że to uwolnienie, którego doświadcza i którego wspomnieniem jest święto Pesach, to uwolnienie, ta wolność człowieka prowadzi go do tego dnia, który się nazywa Szawuot. Czyli że człowiek swoją wolność musi zagospodarować we właściwy sposób. Że to jest wolność też od czegoś. I dalej te jesienne święta, one pokazują, że od człowieka wymagana jest duchowy rozwój. Wymaga się ode mnie wysiłku. I jak uczy Tora w tej dzisiejszej porcji, w tej sidrze, którą przeczytaliśmy, nic nie przekracza moich możliwości. Że wszystko jest w moim zasięgu i też, że nie zostałem stworzony przez Boga z taką naturą, która zmuszałaby mnie do grzechu albo do złego postępowania. Rodzę się z czystą duszą i, jak jest powiedziane, taką mam zwrócić Bogu. I nic nie przekracza moich możliwości, że wszystko jest, jak się mówi, w zasięgu mojej ręki, żebym mógł i swoje słabości pokonać, jak powiedzieliśmy, żebym tę glinianą nogę usunął, bym mógł całkowicie przewartościować swoje życie, swój sposób myślenia, jak napisał apostoł Paweł, bym mógł w duchu swojego umysłu nieustannie zmieniać się, zawsze na lepsze. Zawsze, żeby to było korzystne, ta zmiana, żeby była dla mnie korzystna. I Rosh Hashanah, jak wiemy, jest to tradycyjna nazwa. Na ziemiach polskich jeszcze bardziej znaną nazwą jest, czy był, Sądny Dzień. Nikt innej nazwy nie używał, tylko wszyscy używali nazwy Sądny Dzień, Yom Hadin. Przypominający właśnie, że czy człowiek sobie uświadamia to, czy ma tego świadomość, czy nie, wszyscy w tym dniu są badani przez Pana Boga. Wszystkie ludzkie czyny są badane każdego człowieka, który w danym pokoleniu żyje. I to jest bardzo istotne, czy ma tego świadomość, czy nie, jest przez Boga badany. Jak wiemy, cały świat jest i rozmaite rzeczy są dla nas nauczycielami i nauczycielami dla każdego człowieka. Każdy człowiek, kiedy się rodzi, to przez dni jego życia towarzyszą mu rozmaici nauczyciele. To są zjawiska przyrody, to nie tylko ludzie z krwi i kości, ale rozmaite rzeczy, które człowieka otaczają, są dla niego nauczycielem. By mógł poprawić się, by mógł poprawić swoje postępowanie. I w tym dniu pierwszy Tishri, czyli w pierwszym dniu siódmego miesiąca, wszyscy ludzie są badani. I Tora używa dwóch określeń na nazwanie Rosh Hashanah, bo Rosh Hashanah byśmy przetłumaczyli głowa roku. głowa w domyśle nowego roku. I jak jest aluzja, kiedy jest mowa o tak zwanym roku Jowel, czyli roku 50, że on był obwieszczany po Jom Kippur, czyli to pokazuje, że rachuba dla liczenia czasu jest, zaczyna się w miesiącu Tishri. Rachuba, która jest podana w księdze Szmot, że pierwszy dzień miesiąca Nisan będzie dla was pierwszym z miesięcy roku, oznacza miesiące wolności człowieka. Miesiąc Nisan jest ściśle związany z wolnością człowieka. Jak wiemy zresztą, że tradycja podaje różne momenty, które były określane jako taki jako jakby coś nowego. Coś, co my nazywamy rokiem, nowym rokiem. Bo jest dla drzew 15 dnia miesiąca Szwat, że jest powiedziane Rosh Hashanah Haylanot, dla drzew. I od tego dnia określano wiek danego drzewa, bo było to potrzebne, że przy zbieraniu owoców, jak pamiętamy, że dopiero w 5 roku od istnienia drzewa mógł właściciel zebrać owoce i zjeść je, czyli że to było istotne, żeby określać wiek drzew, tak samo wiek bydła i pierwszego dnia miesiąca Elul, czyli w tym ten miesiąc, który do dzisiaj jeszcze jest, tak jak że dzisiaj jest 25 dzień miesiąca Elul, że pierwszego Elul określano wiek zwierząt i to było też bardzo istotne, ponieważ jak wiemy, zwierzęta, które miały więcej niż 3 lata, nie mogły trafić na oddanie, na ołtarz, na Mizbeach. Więcej niż 3. Więcej niż 3 nie mogły trafić na oddanie. Tak? Od 1 miesiąca do 3 lat mogły trafiać na oddanie, czyli było istotne, że musiał być wyznaczony taki jakby nowy rok, byśmy powiedzieli, dla zwierząt właśnie.
Jest wymienione, że tam ma tego cielca bez skazy, czy...
No, ale to właśnie granica jest 3 lata. Starsze zwierzę nie mogło trafić na oddanie, na ołtarz. Od 1 miesiąca, czy od 8 dni do 3 lat. Czyli z pierwszego Elul, że dla bydła rok liczenia lat dla bydła. I teraz Rosh Hashanah jest nazwane w 2 miejscach w Torze, w księdze Vayikra i w księdze Bamidbar. Raz jest nazwane Yom Truwa, dzień trąbienia. I co jest logiczne, że zadano pytanie, z jakiego powodu mamy trąbić? A drugie miejsce w księdze Vayikra mówi Zichron Truwa, pamięć trąbienia, czyli pamięć o czym? Co pokazuje, że istotne jest i kluczowe to, co nam mówi żydowska tradycja o tym dniu, żeby wiedzieć, z jakiego powodu się dmie w szofar i co to jest za pamięć, tak, mieści się w tym trąbieniu, jak jest powiedziane, że na szofarze w niebie są wypisane imiona wszystkich ludzi. I teraz Rosh Hashanah to jest pamięć o wszystkich. Bóg pamięta o wszystkich ludziach. Nikt nie jest mu nieznany, jak wiemy, tak? Jak filatelista, który sobie klasę otwiera i tam podziwia swoje, jakie ma tam cenne zbiory, to tak traktuje Pan Bóg ludzi, chce tak traktować wszystkich. Że dla Pana Boga wszyscy jesteśmy drogocenni, bezcenni, tak? Wyjątkowi, każdy pod swoim imieniem. Czego my sobie często nie uświadamiamy, bo my jesteśmy często, towarzyszą nam jeszcze kompleksy z przeszłości i my nie doceniam swej własnej wartości. Tak? A to jest, Rosh Hashanah przypomina o tym, jak wartościowy jest człowiek, jak cenny, jak wyjątkowy. tak, niepowtarzalnym. I Pan Bóg bada człowieka i teraz jest powiedziane tak, kto się wstydzi, jest usprawiedliwiony przed Bogiem. A nikt nie może stanąć przed Bogiem i powiedzieć, ja jestem doskonały. Choć kiedyś poznaliśmy takich ludzi, którzy mówili nawet, że już nie muszą się modlić w ogóle do Boga, bo stali się Jego przyjaciółmi. W ogóle jest super. Czy nikt nie może o sobie samym powiedzieć, że osiągnął coś już, że wszystko w sobie uporządkował. I Rosh Hashana przypomina o tym, że jest coś do naprawienia, że muszę to naprawić i ten dźwięk ma świdrować w mojej głowie właśnie to przekonanie, że muszę sobie w sobie coś naprawić. Mam coś do zrobienia w tej kwestii. Co za tym idzie, jeśli samego siebie naprawię, to naprawię również relacje z drugim człowiekiem. Wzajemne swoje odnoszenie się do drugiego człowieka również naprawię, bo ten dźwięk mnie do tego zmusza. I jak pamiętamy, jest błogosławieństwo na dęcie w szofar, ale jest również błogosławieństwo, które mówi, że łaskawie Bóg wysłuchuje tego, że my trąbimy w szofar. I stąd jest powiedziane tak, że każdy powinien jakby mieć taką świadomość, ten, który dmie i ten, który tylko słucha, że jakby ten oddech tej duszy wyraża mnie samego, kim ja jestem, że w tym oddechu wszystko się mieści, wszystkie moje dobre czyny i złe czyny. I teraz, żeby tych złych czynów było jak najmniej, albo najlepiej, jakby ich w ogóle nie było. Tak? Żebyśmy mogli się tak naprawić, żeby tam to wszystko stare ustąpiło. I jak nas zapewnia apostoł Paweł w liście do Rzymian i Tora, którą dzisiaj przeczytaliśmy, że nie przekracza właśnie to naszych możliwości, że jest powiedziane tak, ta rzecz ani nie jest za morzem, żeby ktoś powiedział tak, a jak ja mogę wyruszyć w tak niebezpieczną podróż? Przekracza to moje możliwości. Boję się wyruszyć w tę podróż. I to jest o takim, o naszym losie to jest. Tak? Czyli, że nikt nie powinien powiedzieć, nie dam rady. Ta droga nie jest dla mnie. Bo ma człowiek sobie powiedzieć tak, dam radę na tej drodze i pokonam wszelkie swoje słabości. Jest, Tora mówi, ani nie jest w niebie. Tak? Bo wtedy bym powiedziała, któż wyruszy za mnie do nieba, żeby to coś przynieść, żeby mi to coś pomogło. I apostoł mówi, tak, że ta rzecz, w pierwszym rzędzie jest powiedziane, że to jest Tora. I jak czytamy, tak, to jest ta sugestia, że chodzi o Torę, ale tekst pisany nie mówi wprost, że chodzi o Torę i posługując się jakby tekstem, apostoł Paweł dlatego w liście do Rzymian cytuje dzisiejszą Sidrę, żeby coś innego jeszcze pokazać. I w takim duchu też jest rabiniczny komentarz, cóż miałyby oznaczać te słowa, że jest blisko ciebie w twoich ustach i w twoim sercu. Co jest blisko moich ust i co jest w moim sercu? I mędrcy Izraela powiedzieli jednoznacznie, kategorycznie, jest w moim sercu, jest, żebym czynił pokutę, a swoimi ustami, żebym wyznał grzechy. Że to jest blisko mnie. I to sprawia, że mogę się Bogu podobać, że chcę skruchy, wstydzę się. I jest powiedziane o Bogu, o Królu, na którego cześć się dmie w szofar. Bo to jest jakby nadrzędna idea, mówi, wszyscy się dowiadują przez ten dźwięk, że świat ma swojego Króla. Także to nie jest bezpańskiego coś, tylko ma swego wiecznego władcę, jak jest powiedziane, który właśnie lituje się nad ludźmi. Jak jest powiedziane, wycofuje się do komnaty płaczu, tak? Do izby płaczu, opłakuje ludzi, że źle postępują, grzeszą. Tak? Że my takiemu Bogu służymy. Służymy najbardziej miłosiernemu i litościwemu. I ten, to stąd w tradycji Bóg jest nazwany zawstydzony król. Bo go zawstydzam swoim postępowaniem. I właśnie chodzi o to, raz, żeby nam towarzyszył wstyd, ale dwa, żeby było jak najmniej okazji do tego, żebyśmy się swojego postępowania wstydzili, prawda? I ten dźwięk szofaru obwieszcza, że Bóg, że świat ma swojego Pana, ma swojego władcę. I teraz ten dźwięk szofaru mówi tak, blisko jest Ciebie to coś, w Twoim sercu i w Twoich ustach. Apostoł Paweł napisał tak, to jest wyznanie wiary w Jeszuę z Nazaretu. Jeśli w swoim sercu zaufasz, że Bóg go wskrzesił z martwych i swoimi ustami wyznasz, że On jest Panem, będziesz zbawiony. Czyli, że pokuta, skrucha jest ściśle połączona z wyznaniem, z ustami. Jak powiedział Nachman z Wrocławia, a po co mówić coś? Ktoś by mógłbym sobie tylko w głowie pomyśleć, aha, Jeszua jest Panem. On mówi, trzeba ustami wyznawać, ponieważ jeszcze większą wzmaga się w człowieku ta ufność, potęguje się ufność, coś się takiego, taki jest związek między tymi organami, że jeśli wypowiadamy coś, to przyrasta nam siły, przyrasta nam odwagi. Przez to, że my o czymś mówimy, pomnaża się nasza odwaga. Jakiś, byśmy mogli powiedzieć, że się coś nadprzyrodzonego dzieje. Że przez to, że ja komuś też coś mówię, że wzrasta we mnie odwaga, chęć dzielenia się czymś, mówienia. Tak? I stąd apostoł mówi, że jest to jakieś fundamentalne, tak? Że człowiek wyznaje, że Jeszua jest Panem na własną korzyść, dla zbawienia, jak jest powiedziane. W Sidrze jest powiedziane tak, przyjdą dni, spełni się błogosławieństwo, przekleństwo i Bóg dokona obrzezania twojego serca. Mosze mówi wcześniej, 10 rozdział Księgi Dwarim, bo nie jest obrzezane wasze serce. I my, wszyscy, którzy doświadczyliśmy zanurzenia w wodzie, chrztu, tfili, nam wszystkim dokonano, tak, na naszym, w naszej duszy się coś takiego dokonało. I co to oznacza? To jest kluczowe dla nas właśnie, że nie przekracza nic z naszych możliwości. Że z nas jakby usunięto pewną wadę taką, która nie pozwalała nam tak otrząsnąć się z rozmaitych złych przyzwyczajeń, właśnie z tej chęci grzeszenia. To właśnie twila sprawia, że Bóg, że człowiek nie chce grzeszyć i towarzyszy mu świadomość tego, że to jest miłe Bogu porzucać właśnie taki zły sposób myślenia, złe postępowanie, by nie zawstydzać tego, który jest królem. I stąd dźwięk szofaru ma w człowieku wzbudzać lęk. I o w Pieśni nad Pieśniami jest powiedziane o Jeruszalaim, że jest złożeniem, że pośród wielu znaczeń i nazwa miasta Jeruszalaim jest złożeniem dwóch słów. Że chodzi o Żydów i chodzi o nieżydów, najkrócej mówiąc. Że można z tej nazwy miasta wyodrębnić dwa słowa. Że są tacy, którzy są kompletni i są jakby w nim tacy, którzy się boją Boga. Zresztą jak wiemy, to określenie bojący się Boga było w dawnych czasach terminem rabinicznym. Tak określali nieżydów, którzy właśnie porzucali drogę bałwochwalstwa, a chcieli razem z Żydami czcić błogosławionego. Tak? Mówili o nich, to są bojący się Boga, tak? Spośród narodów. dwie dzisiejsze parasze razem mają 70 wersetów. Liczba 70, jak wiemy, jest nieprzypadkowa, bo jest głównych 70 narodów, 70 języków. Jakby mówi się o świecie zamieszkałym z narodów, że to jest 70 narodów. Tak? Jak uczy Księga Dwarim, 70 narodów jest według liczby dzieci Izraela, które przyszły do Mizraim. Jak uczy nas Księga Bereshit, że przyszło ich 70 osób. I według tej liczby w Dwarim czytamy, jest narodów. I dzisiejsze dwie połączone parasze mają wartość liczbową 70. I wartość liczbowa 70 to jest wartość liczbowa słów Hashem jest Bogiem. Innymi słowy, to jest szofar, jest przekazem dla narodów również. Dla wszystkich narodów. Żeby wszyscy chcieli się pozbyć ignorancji. Żeby ustąpiła ignorancja. Żeby wszyscy ludzie mogli poznać błogosławionego. Żeby wszyscy ludzie mogli w nim uznać króla, jak wiemy i wiele razy o tym mówiliśmy, bo trzeba nad sobą ustanowić króla. Nikt nie może żyć jako coś bezpańskiego. Człowiek musi sobie uświadomić to i ma nad sobą ustanowić króla. Rav Satya Yosef Gaon na podstawie tradycji 10 powodów dał dla dęcia w szofar. I pośród tych 10 powodów najważniejszy Bóg jest królem. Bóg okazuje swoją łaskawość, że ma w człowieku ten dźwięk wzbudzić skruchę, że jest przypomnieniem objawienia się Boga przed Izraelem na górze Synaj. Że ten dźwięk jest na przypomnienie tego, że zostanie odbudowana świątynia, że przyjdzie Meszijach Tzidkeinu, Wybawiciel, że nastąpi zmartwychwstanie umarłych. I pośród tych 10 powodów jest bardzo istotny przez analogię dla naszego Pana i Mistrza, bo jest powiedziane, że ten trąbi się w szofar na pamięć ofiary Itzhaka, że tak zwanej akedy, że Abraham związał swojego syna, że ten chciał być związany i chciał się dać ofiarować, a jego ojciec z bezgraniczną ufnością chciał to uczynić. I znamy doskonale te dzieje i to, co się nazywa związanie, czyli akeda. I trąbi się, żeby przypomnieć, że Abrahamowi i jego synowi towarzyszyło bezgraniczne zaufanie do Boga. Że jest to wyrażone przez Midrasz, że nagle szatan przed nimi uczynił wzburzone wody, że do ust prawie im się woda wlewała i że jakby nie ustawali w tym marszu do tego celu, który Bóg wyznaczył, że powiedział, pójdziesz na Morię i tam dasz mi swojego syna i że ta ufność sprawiała, że te przeszkody, które szatan przed nimi stawiał, ustępowały. Także byśmy mogli powiedzieć, że czasami w naszych umysłach też są wytwarzane właśnie rodzaj takiej przeszkody, że wydaje mi się właśnie, że nie mogę czegoś pokonać, że już taki jestem i to mi zawsze będzie towarzyszyło. I to jest iluzja wytwarzana przez zło, tak? Ponieważ zło nie chce, nienawidzi człowieka i nie chce, żeby człowiek doskonalił swą duszę. I przez analogię powiemy, że ten dźwięk szofaru przypomina nam o ofierze naszego Pana. O jego bezgranicznej ufności do swojego Ojca w niebiosach. O gotowości oddania swej duszy, żeby inni ludzie mogli żyć. Tak? O jego nieprawdopodobnej, wyjątkowej, niepowtarzalnej miłości, jaką okazał nam, tak? Że Przypomnę, apostoł Paweł w liście do Koryntian napisał: za przyjaciela z trudnością być może ktoś by oddał życie, ale za kogoś obcego. Tak? Że dał siebie samego, żebyśmy mogli żyć, żebyśmy mogli istnieć, żebyśmy mogli zmieniać swoje życie. I my trąbimy, żeby również o tym przypomnieć. Tak? Jakie jest dzieło naszego Pana Jeszua Hamaszijach. W księdze Koheleta jest napisane, to jest w 9 rozdziale i jest to wiersz 8. Każdego czasu niech szaty Twe będą białe. I to jest werset, który rabini wskazują na Rosh Hashanah, Yamim Noraim, na Yom Kippur, że jest, tak jest ta tradycja, że na Rosh Hashanah, na Yom Kippur, że zakłada się białe rzeczy. W Apokalipsie świętego Jana jest napisane, że wszyscy byli ubrani w białe szaty, to znaczy w sprawiedliwe czyny. Czyli, że biel jest symbolem dobrych czynów, jest symbolem tego, że potrafimy przekraczać rozmaite bariery, granice niedobre, że potrafimy zmieniać samych siebie, potrafimy nasze dusze zmieniać na lepsze i dlatego zakładamy coś białego, bo chcemy w ten sposób wyrazić właśnie tę nadzieję, raz, że Bóg będzie w nas pełnił to dzieło, które rozpoczął, a drugie, że my sami taki wysiłek, tak, wkładamy we własne życie, żeby się odmieniać, żeby się podobać Panu Bogu, żeby nasze czyny były dobre, żeby Bóg nas widział jako takie te drogocenne właśnie, takie najwspanialsze znaczki. Polski najwspanialszy znaczek pochodzi z 1864 roku i to jest, chyba są 2 lub 3 egzemplarze na świecie, kosmiczną cenę ma. Tak? I jeden jest w posiadaniu jakby Skarbu Państwa, czy w zbiorach narodowych polskich jest. I taki jest tak szczerzony, tak? Bo jest drogocenny okaz. Tak? I żeby człowiekowi towarzyszyło takie przekonanie, że jest jak ten, tak, taki drogocenny znaczek. Jest powiedziane o drzewie, jak jest suche, gałęzie jej sterczą. Uschłego drzewa, które nie rodzi nic. Sterczą suche gałęzie, a jest powiedziane, że jak drzewo owocuje, to pod wpływem owoców gałązki się nawet uginają. I bo owoce się rodzą z pokory, z uniżenia, właśnie z poczucia wstydu. I żeby to nam wszystko mogło towarzyszyć, mnie samemu, nam wszystko. Niech Bóg będzie między nami błogosławiony.